Którędy przez życie, czyli jak odnaleźć powołanie. Ponownie z Torunia, witamy się z widzami oraz słuchaczami Radia Maryja. W studio mamy gości, chociaż nie widać, aby były osobami zakonnymi. Są to jednak osoby zakonne, są to siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Przede wszystkim witamy, pozdrawiamy i przedstawiamy po kolei.
Siostra Agata.
Siostra Małgorzata.
Siostra Monika.
Siostra Beata.
Nasz temat dzisiejszy o rozpoznaniu powołania, o rozeznaniu. Którędy, jak, gdzie szukać odpowiedzi, gdzie szukać pomocy, żeby w swoim życiu odnaleźć tę właściwą drogę. Aby w swoim życiu odnaleźć ten ślad, po którym krocząc człowiek zrealizuje nie tylko siebie, ale zrealizuje ten plan, wobec którego, czy który dał mu Pan Bóg, który jest zapisany we wnętrzu jego samego, który jest zgodny z talentami, które ten człowiek posiada. Dlatego pragnę sprowokować siostrę Agato do takiej refleksji pośród nas, ponieważ tak się składa, że po ślubach wieczystych jest siostra Agata. I no ja siłą rzeczy, jako redemptorysta, zakonnik również, a siostry tutaj Małgorzata, Monika i Beata są jeszcze na etapie przygotowania, rozeznania tego powołania. My jesteśmy na etapie tego realizowania, czyli na samym początku prosiłbym o taki głos przedstawienia się, prezentacji siebie samej, nie tylko z imienia, troszeczkę może o zgromadzeniu, czym się zajmuję i jak takie w ramach wstępu.
Witam serdecznie wszystkich telewizów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Bardzo nam miło, że możemy gościć w Państwa domach. Nasz ojciec założyciel, błogosławiony Honorat, jest patronem wyboru drogi życiowej. I będąc Państwem, chciałybyśmy dzisiaj właśnie zastanowić się, jak wybierać drogę życiową. Nasze Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej jest jako jedno z ostatnich w tej wielkiej honorackiej rodzinie, bo ojciec Honorat Koźmiński założył aż 26 zgromadzeń. Jest ich sporo. Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym. Taki był wówczas czas. Zgromadzenia powstały w okresie niewoli narodowej, kiedy władze rosyjskie skasowały wszystkie klasztory, zabroniły przyjmować nowych kandydatów, kandydatek do zakonów. I wówczas ojciec Honorat odszukał swoją nową drogę życiową. Chciał być zwykłym, prostym zakonnikiem, a Pan Bóg wyznaczył mu drogę założyciela, twórcy nowej gałęzi życia zakonnego, zakonów ukrytych będących wśród świata. I dlatego tutaj ojciec Honorat jest takim świetnym przykładem odkrywania tej swojej drogi życiowej. Jego historia życia ma wiele meandrów. Jako młody człowiek stracił wiarę. Dziwnym trafem dostał się do Cytadeli Warszawskiej. Przez 11 miesięcy był przesłuchiwany i tam właśnie doszedł do wiary, na nowo odczytał swoje powołanie do wiary, do chrześcijaństwa. Mało tego, po wyjściu, właśnie po uwolnieniu, co było jakimś cudem w ówczesnym warunkach, Honorat odkrył swoje powołanie zakonne, powołanie do zakonu ojców kapucynów. Nie było to łatwa droga, jak wspominają jego biografowie. Kilkadziesiąt, 36 godzin prosił swoją matkę, klęcząc przy niej, żeby mu pozwoliła podjąć tą drogę życiową. Widziała w nim jedyne swoje oparcie. Czasem wybór tej naszej drogi życiowej właśnie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, samozaparcia. Kiedy tworzył nowe zgromadzenia, również chodziło mu o to, by pomóc młodym ludziom w odczytywaniu, w odkrywaniu powołania. Tak jak mówię, było wówczas bardzo trudno. Ojciec Honorat został zesłany do klasztoru w Zakroczyniu, internowany przez 50 lat, nie mógł opuszczać klasztoru. Jedynym miejscem, przez które pomagał innym w odczytywaniu powołania, to był konfesjonał. Oczywiście ojciec Honorat otrzymał jeszcze inne powołanie. Powołanie bycia kierownikiem, takim kierownikiem, który potrafił rozeznać powołania innych ludzi i im podpowiedzieć. I właśnie nasza matka współzałożycielka, Ludwika Gąsiorowska, jako młoda dziewczyna, została poinformowana przez swoje koleżanki, że w zakroczymiu jest jakiś taki dziwny człowiek, kapucyn, który właśnie w konfesjonale wskazuje, daje takie dobre wskazówki, rady życiowe. Ona po prostu tam pojechała i zwierzyła się wówczas w konfesjonale, że ma takie wielkie pragnienie podjęcia drogi życiowej, drogi właśnie w zakonie, ale ponieważ tutaj w Polsce, na terenie Polski nie ma, to więc ona podjęła taką decyzję, że wyjedzie za granicę i tam wstąpi do zakonu, bo czuje, że to jest jej droga życiowa, że to jest to powołanie, które ona powinna zrealizować. I wówczas usłyszała takie bardzo znamienne słowa, kiedy ojciec Honorat mówi: wszyscy jedźcie, a niech tutaj Polska umiera w opuszczeniu. Potrzeba, żeby te najlepsze kwiaty, które ta ziemia wydaje, żeby tutaj pozostały. I przed nią zrodził się jakiś nowy, właśnie otworzyła się droga realizacji powołania w życiu ukrytym. Realizujemy właśnie ten charyzmat naszego bycia i ukrycia już ponad 115 lat w naszym zgromadzeniu, a cały ruch honoracki ma ponad 150 lat. I jesteśmy takimi, tak jak w zamyśle ojca Honorata, ma być takim zaczynem ewangelicznym, który żyje wśród świata, który jest obecny i pomaga innym odkrywać. Tak, to jest nasze główne zadanie.
Siostra Agato, czyli z tego wniosek bardzo prosty, że którędy przez życie, czyli jak odkryć swoje powołanie w historii powołania waszej matki, współzałożycielki, można powiedzieć, że ta droga wiodła przez zakroczym, przez konfesjonał, tak?
No, w przypadku matki Ludwiki było tak, że przez konfesjonał, ale też przez podpowiedź innych, przez rozmowę, ona rozmawiała ze swoimi rówieśniczkami, podejmowały takie tematy.
Czyli już w tym wprowadzeniu widzimy, że mamy naprawdę taką sytuację, że rozmowa, że dialog, że trzeba coś zrobić, czegoś dokonać. Ale kolejna sprawa, która nas tutaj bardzo interesuje, to sylwetka Honorata Koźmińskiego. Czyżby on był poprzez swoje doświadczenie, poprzez doświadczenie drogi życia, w której nie mógł odnaleźć swojego powołania, czyżby potem Pan Bóg obdarzył go darem rozeznania powołania u innych osób i tym samym on dawał wskazówki i proponował różne formy tego życia. Bo przecież 22 instytuty, 22 zgromadzenia założyć w ciągu jednego życia własnego, to przecież wydaje się rzecz bardzo duża, aż praktycznie nierealna, niemożliwa. A jednak tak
się
stało.
Wszystko jest możliwe. W Bożych zamysłach i w Bożych planach to, co dla nas po ludzku jest niemożliwe, właśnie w Bożym planie jest możliwe. Myślę, że te doświadczenia, które Honorat miał wcześniej, przygotowały go do tego, by rozumieć innych właśnie poprzez posługę w konfesjonale. Człowiek, który przeżył w swoim życiu odejście od wiary i potem wielkie jego nawrócenie, potrafił docenić tę wiarę, a również zrozumieć tych ludzi, którzy szukają, którzy są poszukujący. I tutaj zawsze musimy pamiętać, i to jest taka wielka nasza nadzieja, że odczytanie tej drogi życiowej, na odczytanie naszej drogi życiowej nigdy nie jest za późno. Zawsze można tego dokonać. Potrzeba właśnie tylko ciągłego poszukiwania. Honorat poszukiwał, pomagał też innym poszukiwać tej odpowiedzi. Nie bronić się przedstawianiem sobie takiego pytania: kim mam być w życiu?
A czy siostra sobie takie pytanie zadawała w życiu? I czy długo trwała ta droga rozeznania, rozpoznawania, szukania tego, co może mi pomóc?
Myślę, że każdy człowiek ma w swoim życiu taki czas, kiedy te pytania są coraz bardziej jakoś głośne, na które trzeba koniecznie dać sobie odpowiedź. W swoim życiu miałam różne plany i różne zamiary, co chciałabym robić, jednak właśnie Pan Bóg tak mnie prowadził, że na swojej drodze spotkałam siostry niepokalanki, właśnie siostry ukryte, i chciałam tak jak one realizować swój charyzmat, swoje oddanie i powołanie Panu Bogu, ale tak by nikt o tym nie wiedział, bo bardzo często udaje nam się być w środowisku, pracować, a inni wokół nas nie wiedzą, że jesteśmy osobami konsekrowanymi, że możemy im pomagać właśnie poprzez modlitwę, poprzez naszą obecność. Jeszcze tutaj chciałabym dodać do takiego naszego zadania, które realizujemy jako charyzmat taki duchowy w naszym zgromadzeniu, to jest oddanie siebie w niewolę Matki Bożej według nabożeństwa świętego Ludwika Grignion de Montfort i oddawanie każdego człowieka, którego spotkamy na naszej drodze życia.
Czy siostra myśli, że ktoś kiedyś spotkał siostrę i oddał Panu Bogu? Właśnie zgodnie z tą zasadą?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jest w naszym życiu, może czasem nie wiemy, tak jak my to robimy, że każdy człowiek spotkany, każdego dnia, kiedy spotykamy ludzi, staramy się w naszych modlitwach ofiarować, powierzać go Panu Bogu. Jest to takie anonimowe. To jest nasze zadanie. Ten człowiek o tym nie wie. I właśnie myślę, że te siostry niepokalanki, które spotkałam na mojej drodze życia, tego dokonały, ale nie tylko.
Czyli już w rozeznawaniu drogi życiowej, nie tylko tam powołania zakonnego kapłańskiego, czy do stanu małżeńskiego, ogólnie rzecz biorąc z powołania i rozeznania drogi życiowej, już mamy kilka wymiarów. Mamy ten wymiar spotkań z człowiekiem, którego widzimy, którego znamy, grupę ludzi, z którymi się spotykamy. Mamy również tych, których nie wiemy, nie mamy o nich zielonego pojęcia, którzy za nas się modlą, którzy nas gdzieś Panu Bogu polecają. Ale mamy też i chyba przede wszystkim Pana Boga, który to wszystko kieruje, czy tym wszystkim kieruje, który do nas, powiedzmy, uśmiecha się, wiodąc tak, że my nie mamy pojęcia, uśmiechamy się potem na to wszystko tajemniczo, ponieważ to jest wszystko bardzo tajemnicze. Co może pomóc w rozeznaniu powołania? Zapraszam wszystkich na materiał filmowy. Poprosiliśmy o refleksję ojca doktora Leszka Gajdę, który był długoletnim wykładowcą teologii duchowości w naszym seminarium redemptorystów. Był prowincjałem, teraz jest w Toruniu, pracuje aktywnie w duszpasterstwie sióstr zakonnych, w duszpasterstwie parafialnym. Prosimy o ten materiał.
Zagadnienie, choć z pozoru bardzo proste, w sumie jednak jest zagadnieniem głębokim i nieco skomplikowanym. Jednakże, mówiąc najprościej, według mojego osądu, człowiekowi młodemu w odkrywaniu powołania może pomóc nieustanny kontakt, dialog z Duchem Świętym. On bowiem objawia nam nasze powołanie, moje powołanie. Drugą rzeczą, która bardzo ułatwia rozeznanie powołania, to jest pewnego rodzaju sumienność. Sumienność w życiu człowieka, czyli kierowanie się sumieniem. Mówimy o powołaniu w ogóle, powołaniu do wiary, powołaniu do życia wcześniej jeszcze. Mówimy o powołaniu, które jest właściwym każdemu człowiekowi. Nie tylko chcemy myśleć o powołaniu konkretnym już jak kapłańskie, zakonne, czy też do innych instytutów, czy wspólnot w życiu Kościoła. Zatem mówimy o wszystkich ludziach, gdyż każdy otrzymuje w darze swoje powołanie. Oprócz tych ogólnie, jak powiedziałem, powołania do życia, do wiary, do miłości. Co jeszcze może pomóc człowiekowi młodemu w odkrywaniu powołania? Dobre środowisko, w którym żyje, środowisko rodzinne, gdzie dyskutuje się bardzo otwarcie, ze szczerością, o drodze życiowej. Dalej rozeznanie znaków. Znaków, które są bardzo ważne. Do czego ja się nadaję, mówiąc trochę technicznie. I dlatego też młody człowiek, będący właśnie w kontakcie z Duchem Świętym, sumienny, przeżywający swoje życie w przestrzeni modlitwy, kontemplacji, dochodzi do wniosku, że to i to jest moją drogą. I to jest prawdziwe szczęście wpaść na trop dobrej drogi. Oczywiście muszą też być rozeznane znaki szczególniejsze, bo do kapłaństwa muszą być talenty, usposobienia i je trzeba odkryć. Jak powiedziałem, pomaga środowisko, pomaga rodzina, pomagają przyjaciele, pomaga również Kościół jako taki w przypadku, gdy mowa jest o chrześcijaninie, o katoliku. Więc sumując, tą krótką refleksję. Chcemy powiedzieć, że powołanie rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim owej płaszczyźnie wiary, płaszczyźnie niejako teologicznej, gdzie przebywamy z Duchem Świętym, a przez Ducha Świętego z poszczególnymi osobami Trójcy Przynajświętszej. Powołanie odkrywamy również w społeczeństwie ludzkim. Ludzkim społeczeństwie i owszem dobrze, gdy to społeczeństwo jest właśnie religijne, wierzące, gdy to społeczeństwo jest kierujące się różnymi poprawnymi kategoriami, wartościami w życiu. Więc powołanie odkrywane jest w sposób indywidualny i tu należy refleksję głęboką prowadzić i również w sposób wspólnotowy. Jak rzekłem już w ramach rodziny, w ramach wspólnoty takiej czy innej, w ramach również Kościoła. Jak pomóc młodemu człowiekowi? Myślę, że najlepszą pomocą będzie wprowadzenie go na właściwą ścieżkę myślenia o sobie, o swojej przyszłości i sprawdzania, w czym czuje się dobrze. Bo to jest moment bardzo ważny również, żeby na danej drodze czuć się dobrze. I człowiek powołany, odczytujący swoje powołanie, to człowiek szczęśliwy, gdyż jest na swoim miejscu, zajmuje to miejsce, które wyznacza mu Stwórca, które wyznacza mu również tak czy inaczej wspólnota. Pomagamy więc człowiekowi młodemu odkrywać jego powołanie przez dobre wychowanie, właściwą edukację, przez konkretnie już dobrą lekturę, ale najważniejszą rzeczą jednak jest ta, od której zacząłem. Dialog, nieustanny dialog z Duchem Świętym, no i oczywiście osobista modlitwa, osobista kontemplacja i Boga, i ludzkich dzieł.
Te wskazania zapewne mają dla nas o wiele większą wartość, ponieważ nie wypowiada ich człowiek młody, wypowiada je człowiek, który w życiu odkrył swoje powołanie i to powołanie realizuje, w tym powołaniu trwa już od wielu, wielu lat. Znamy ojca Leszka Gajdę jako swojego prowincjała, znamy ojca Leszka jako współbrata i znamy ojca Leszka również jako wykładowcę, tego, który jest gotów i poprzez konfesjonał, i gotów poprzez rozmowę potwierdzać i pomagać w rozeznaniu powołania i również pomaga w realizowaniu powołania, w wytrwaniu w tym powołaniu. Zawsze świadectwo osób starszych, które daną drogę wybrali, na tej drodze trwają, są takim jak gdyby gwarantem, których Bóg postawił na naszej drodze, abyśmy spojrzawszy na ich przykład życia, rzeczywiście mogli być zachęceni tymże przykładem. Dlatego bardzo dziękuję najpierw ojcu Leszkowi Gajdzie, siostrze Agacie, ponieważ rzeczywiście jako osoba, która w życiu zakonnym już nie pierwszy rok, albo nie pierwszą dziesiątkę lat przeżyła, na pewno to rozeznanie, to doświadczenie, nawet ten zachwyt i ten błysk w oczach, który był, jak siostra mówiła w pierwszej części, na temat założyciela, na temat założycielki, na temat swojego życia. Co może pomóc w rozeznaniu powołania może współsiostry? Siostra Beata, tak?
Tak, siostra Beata. Ja uważam, że ważne jest właśnie to odczytywanie znaków, ale też i modlitwa. Ale mogą być też takie zewnętrzne i bardzo współczesne rzeczy, jak na przykład Radio Maryja. Ja osobiście właśnie miałam taką... Była audycja w radiu i usłyszałam takie zdanie, czy może ty jesteś powołana do zakonu. To było skierowane do jakiejś innej dziewczyny, ale akurat mnie bardzo gdzieś tam w środku właśnie dotknęło i od tego momentu ciągle chodziła mi ta myśl, może. No i później następna audycja w Radiu Maryja, gdzie było o naszym zgromadzeniu. Tam właśnie dowiedziałam się, że jest takie zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej. No i dzięki temu jestem w zgromadzeniu.
I u córek siostra zechciała być siostrą, tak? Jak to pięknie brzmi. Rzeczywiście, co nam może pomóc w rozeznaniu powołania? Może siostra Agato, jakoś byśmy to uzupełnili?
Myślę, że w rozeznawaniu powołania, no tak jak tutaj już było powiedziane, stawianie sobie pytań i dawanie takich pełnych odpowiedzi, kim mam być w życiu, i żeby nie czekać na jakieś nadzwyczajne wydarzenia, które będą miały miejsce, że Pan Bóg nie zatelefonuje do nas i nie powie, to masz zrobić, tu masz pójść, tylko umieć odczytywać te znaki, które są takie w codzienności. To jest najważniejsze, żeby umieć tą codzienność, która jest, przyjmować właśnie w taki sposób i w niej się realizować, bo odczytanie powołania to jest jakby pierwszy ten etap, bardzo ważny, ale potem, żeby trwać w tym powołaniu i codziennie je odkrywać. Bo myślę, że tutaj można mówić o takim powołaniu w powołaniu. Każdy z nas jest powołany do życia, każdy z nas jest powołany do wiary, każdy otrzymuje taką łaskę, każdy z nas jest powołany do świętości. Tylko musi to po prostu realizować na własnej ścieżce życia, własna historia. I to odkrywanie tej drogi, która jemu jest przeznaczona, jest bardzo ważne. Ale mówię, tego nie dokonuje się w jakichś nadzwyczajnych sytuacjach, ale w codzienności. To, co nas otacza, gdzie jesteśmy, co robimy, jest właśnie tym środowiskiem, gdzie odkrywamy swoje powołanie, gdzie je realizujemy.
Można powiedzieć, że apostołów było 12, każdy z nich miał swoją historię powołania, każdy otrzymał jakiś znak od Pana, od Mistrza Jezusa Chrystusa, który go wezwał, który go powołał, a za którym on poszedł, tak? I nie u wszystkich jest taki znak, na przykład, że ktoś jak Szaweł, który stał się potem świętym Pawłem, że on w pewnym momencie spada z konia, oślepiony blaskiem, i to jest powołanie. I wtedy, no tak, takiego znaku chyba nie każdy z nas może się spodziewać, nie powinien się spodziewać, ale takie pytanie może pod refleksję rzeczywiście, czy jest możliwym, aby Bóg nie dał człowiekowi żadnego znaku?
No myślę, że Bóg, który jest samą miłością i chce dobra dla człowieka, nigdy go nie pozostawia samemu sobie. Czasem możemy zaciemniać te znaki albo odczytywać je inaczej niż jest to w zamyśle Bożym, ale no tutaj miłość Boża i Jego troska o nas, troska dobrego Ojca zawsze daje nam jakieś znaki w naszym powołaniu. Tutaj chodzi tylko, myślę, że to tutaj powrócę też do przykładu naszego Ojca Założyciela, bo Ojciec Horvat, kiedy właśnie był, kiedy został zamknięty w klasztorze w Zakroczymiu i kiedy przychodziło do niego tyle młodych osób, korzystając z sakramentu pokuty, on naprawdę nie wiedział, co ma z tymi osobami zrobić, jak im pomóc, i prosił, coś Pan Bóg chce ode mnie, ale ja jeszcze nie wiem co, i prosił inne osoby właśnie o modlitwę. I myślę, że tutaj też jest ważne, jeżeli rozeznajemy, poszukujemy drogi życia, żeby szukać dobrych przewodników, żeby szukać dobrych środowisk, w których ukażą prawdziwe wartości, które ukażą prawdziwe wartości. Bo oczywiście można pójść tą drogą powołania, szukać tej drogi powołania nie w tym kierunku, który zamyślał dla nas Pan Bóg, i będzie to nasza droga powołania, a nie plan Boży, który Bóg nam przeznaczył. I tutaj szukanie takich środowisk, prowadzenie rozmów, myślę, że jest bardzo ważne w rozeznawaniu powołania.
Tak, oczywiście jest bardzo ważne, tylko taka refleksja się budzi w mojej głowie, że oczywiście człowiek nie może sam wybrać swojego powołania, że potrzebuje środowiska, w którym to powołanie będzie przez niego rozeznawane, gdzie pomogą mu rodzice, pomogą mu znajomi, pomogą mu koleżance, koledzy, pomoże mu jakieś wydarzenie, prawda? I rzeczywiście jest też drugi wymiar, że ani on nie może sam zdecydować, tylko i wyłącznie, jak gdyby musi się, ponieważ jest istotą społeczną, musi się słuchać i brać pod uwagę głosu innych, i nie może być też takiej sytuacji, że ja sobie pójdę dzisiaj i tylko i wyłącznie, aha, zapytam rodziców, jaką widzicie dla mnie drogę życia? Potem pójdę, a proszę księdza, jaką ksiądz widzi dla mnie drogę życia? A zajdę na przykład na Warszawie, na jakąś ulicę, zobaczę, o, jakieś zgromadzenie tutaj ma swój dom, ponieważ jest tablica u drzwi tego domu. Zapytam ich, jaką oni widzą dla mnie drogę. A może bym jeszcze do konfesjonału poszedł, zapytam księdza, prawda? Że te dwa elementy indywidualnego rozeznania powołania, jak również wspólnotowy element środowiska, one muszą iść w parze. byłoby nieroztropnym, gdybym ja sam decydował, tak mi się przynajmniej wydaje, i również byłby nieroztropnym, gdybym chciał, aby tylko i wyłącznie zdecydowało za mnie środowisko albo jakaś wspólnota, nieprawdaż?
No myślę, że każdy otrzymuje ten dar, za który jest sam odpowiedzialny, i ktoś inny, tutaj mogą być jakieś podpowiedzi, ale odpowiedzialność za wybór własnego powołania każdy z nas ponosi, za realizację. Nie może być tak, że ktoś jest nieszczęśliwy albo znalazł się na tej drodze, bo ktoś mu kazał. On nigdy wówczas nie zrealizuje siebie. Najważniejsze to, żeby odnaleźć to swoje własne miejsce, i to musi być decyzja podjęta przez konkretnego człowieka. Inni mogą być tutaj służyć pomocą, ale nie mogą zadecydować w imieniu tej młodej osoby.
Tak, i tym samym troszeczkę sprowokowałem do pytania kolejnego, gdzie szukać programu dla swojego życia, dla rozeznania powołania? Gdzie go szukać? W książce, w szkole, w internecie,
dzisiaj
w SMS-ie?
Wiele, wiele możliwości poszukiwania drogi życia. Myślę właśnie, że taką pierwszą drogą, takim pierwszym, gdzie poszukiwać, jest właśnie wspólnota Kościoła, jest wiara. Bo to jest to środowisko, w którym wzrastamy, które pomaga nam w rozeznawaniu powołania. Taką bardzo ważną miejscem, środowiskiem, które pomaga w rozeznawaniu powołania, jest rodzina. To jest środowisko, gdzie każdy z nas wzrastał, gdzie realizacja powołania naszych rodziców pomagała nam odczytywać nasze osobiste powołanie. Tutaj kolejnym jakimś takim środowiskiem jest, może być szkoła, może być wspólnota modlitewna. Mogą być też spotkania formacyjne, które dzisiaj mamy bardzo mnóstwo różnych grup, które się tworzą. To są środowiska, które w jakiś sposób pomagają nam odkrywać powołanie, rozeznawać to powołanie. No są to takie drogowskazy, które w naszym życiu musimy odczytać.
I musimy do nich zapewne jakoś dotrzeć. I zapraszamy oczywiście, my dotarliśmy do również jednego zgromadzenia sióstr, sióstr pasterek, gdzie zadaliśmy siostrom takie pytanie, gdzie szukać programu dla swojego powołania? Prosimy o ten materiał.
Gdzie siostra szuka programu dla swojego życia?
Przede wszystkim w modlitwie, w osobistej rozmowie z Chrystusem, moim oblubieńcem, dobrym pasterzem. Także w Piśmie Świętym bardzo często. I to jest taka najczęstsza droga, w której szukam pomocy, rady i natchnień różnych do mojego życia, na każdą chwilę życia.
Przed Najświętszym Sakramentem i u stóp krzyża, tam gdzie człowiek może poznać to, kim naprawdę jest, słysząc głos Boga w swoim sercu, i idąc za Nim, za pomocą Matki Najświętszej i świętego Józefa, także naszej błogosławionej Matki Założycielki, która jest jednym z chyba z najlepszych przewodników, jakich udało mi się do tej pory spotkać.
Poszukiwanie programu swojego życia, poszukiwanie treści, które mogą mi dopomóc, czy słów, czy wskazówek kogoś, kto jest w stanie dopomóc mi, łączy się również z rozeznaniem misji. A misja przecież to, można by powiedzieć, coś, co Bóg zapieczętował w człowieku, coś, co jest takim elementem niezcieralnym w człowieku, i ta misja w człowieku dana od Boga, ona jest wyposażona niejako we wszelkie dary, talenty, dzięki którym człowiek będzie osobą szczęśliwą. Więc teraz może przeszlibyśmy do misji. Jak rozeznać swoją misję i jak ją spełnić w życiu? Jak określić sobie, to jest moja misja do spełnienia w życiu? Jak chcę pomagać? Jak chcę nosić wodę sąsiadce, która jest osobą na przykład chorą, niepełnosprawną? I to jest moja misja. Jak uznać, że dana działalność moja jest tą misją, którą ja mam do spełnienia od Pana Boga?
Myślę, że tutaj ojciec poruszył taką sprawę jak powołanie w powołaniu, bo każdy z nas właśnie to, że jest powołany do wiary, do świętości, do tego, że tak jak ja mam powołanie ukrytej siostry niepokalanki, Każdy odczytuje też to powołanie takie, które realizuje na co dzień. I tutaj już padło, że Pan Bóg wyposaża nas w takie narzędzia jak talenty, jak pewne zdolności, które wykorzystujemy i przez to możemy odkrywać własną misję w życiu. I co jest ważne, żeby te dary, które Pan Bóg nam dał, żeby w pełni je wykorzystać, żeby móc tą misję wypełnić. Bo jeżeli nie podejmiemy, jeżeli ten talent zakopiemy, to ta misja, którą Pan Bóg nam zlecił, ona już nigdy nie zostanie wypełniona, bo każdy z nas jest niepowtarzalny, jedyny i ma tą jedyną niepowtarzalną misję do spełnienia w świecie, w swoim życiu.
W momencie, kiedy młodzi ludzie przychodzą na przykład do mnie i pytają mnie, jak rozpoznawać swoje powołanie, czy są jakieś widoczne znaki powołania, to najczęściej przypomina mi się taka piękna metafora, że czasami patrzysz na jakiś krajobraz, widzisz go w nocy i widzisz go w takim właśnie świetle i z takimi szczegółami, które jesteś w stanie wtedy zobaczyć. A kiedy wschodzi słońce, jest dzień, to ten krajobraz się nie zmienił, on jest ten sam, ale ty go widzisz już zupełnie inaczej. I ja takim wyjaśniam, że tak samo jest z powołaniem człowieka, że Pan Bóg kieruje do ciebie jakiś głos, mówi ci, coś ci zaczyna nagle podpowiadać, że mógłbyś robić to i to, mógłbyś czynić dobro, mógłbyś czymś się zająć i wyjść do drugiego i nie wiadomo skąd ten głos się rodzi, skąd ten głos jest, ale on jest i jest bardzo uparty i to jest taki jakiś szczególny znak i wcale nie musimy sobie zdawać sprawy, że to jest głos Pana Boga. My możemy tego jeszcze nie dostrzegać na początku, a ten głos jest i on zaczyna jakoś kierować i prowadzić naszymi decyzjami, naszymi losami. I tak ta misja Pana Boga może zacząć się wypełniać.
Tak. Ja tutaj w czasie tego spotkania, proszę mi wierzyć, doszedłem do takiej refleksji. A może misja to nie jest tylko odpowiedź na pytanie, co robić, ale próba odpowiedzi na pytanie, jak coś robić, jak coś wykonywać, prawda? Bo no, mój zawód wykonywany w danym momencie, no ja powiem, no tak, no to jest moja misja. Ja będę to realizował. No i rzeczywiście, ktoś będzie kierowcą, będzie to realizował, ktoś będzie lekarzem, będzie realizował. A czy to jest jego misja, jeżeli nie ma na przykład wyboru? Tylko tutaj ma dobre pieniądze, to mu pomaga utrzymać rodzinę, to mu pomaga dać szczęście tym, dla których żyje. I teraz może właśnie w tym momencie należałoby postawić pytanie, jak, i to jest misja, nie co robię, ale jak robię. I wtedy może byśmy spróbowali tutaj w studiu odpowiedzieć na to pytanie. Realizacja misji, realizacja powołania życiowego, może niejednokrotnie nie jest ważnym, co ja będę robił, tylko jak.
Pewno intencja, z którą podejmujemy, bo przykład naszego ukrytego życia. Wiele jest podobnych nam kobiet, które żyją w świecie, które wykonują podobne prace, ale właśnie z intencją, dlaczego to czynimy, czemu to służy. I właśnie tutaj ojciec podjął taki temat, że jak ja to wykonuję. Mogę bardzo proste czynności wykonywać z wielką miłością. Mogę właśnie wykonywać je z takim nastawieniem, że służę innym i one będą miały zupełnie inną wartość niż wykonywanie tej samej pracy z jakąś gburowatą miną, ze złym nastawieniem do tego. I myślę, że tutaj to jak wykonujemy tą pracę, z jaką intencją, czy w tej pracy, w takim zwykłym posłudze będzie obecny Pan Bóg, to będzie rzutowało na to nasze powołanie, czy poczujemy się zrealizowani. Można się poczuć zrealizowanym, wykonując naprawdę proste czynności domowe i czuć się zrealizowanym, bo robię to na chwałę Bożą.
Czyli odpowiedzmy konkretnie jak. Z dobrą intencją, z rzetelnością.
Z rzetelnością. Tutaj jeszcze była podpowiedź, że wrócę do wypowiedzi ojca Leszka Gajdy, który mówił też o takim sumienności w wykonywaniu. Jeżeli to po prostu wszystko co robię, najprostsze rzeczy, będę wykonywała w takim właśnie duchu służby innym i realizowania swojej misji w świecie, właśnie tej nakreślonej przez Pana Boga, to ja będę szczęśliwa z tego.
Czyli mamy intencje, mamy jak, a teraz cel.
No cel jest jeden w życiu, którym się kierujemy.
Właśnie, to znaczy?
No, świętość nasza.
Świętość nasza, a świętość nasza to co?
No, zmierzać ku temu.
I chyba myślę, że wrócilibyśmy do początku, a świętość nasza to wypełnienie woli Pana Boga.
Zrealizowanie drogi życia,
drogi życia, Pan drogi Bóg życia, nakreślił. Zrealizowanie drogi życia, zrealizowanie również tego planu, który Pan Bóg dla nas zamierzył i zrealizowanie go w sposób zadowalający.
Dokonał właściwy.
Właściwe, zadowalające mnie samego i miły chyba przed obliczem Pana Boga. Twoja misja do spełnienia w życiu. Mamy też materiał na ten temat, który bardzo prosimy.
Jaka jest, siostry, misja do spełnienia w życiu?
Być dla wszystkich tym, czym inni pragną, abym była. To znaczy pełnić swoje powołanie jak najlepiej tylko potrafię, z całą energią, mocą, radością i miłością, jaka jest we mnie, a która jest darem Bożym.
Moją misją jest pomagać innym przede wszystkim, tak jak głosi cel naszego zgromadzenia, szukać i zbawiać to, co zginęło i czynić wszystko, aby Bóg był miłowany. Oczywiście także dążyć do osobistej świętości, do osobistej doskonałości, do miłości doskonałej, ale przede wszystkim być takim przewodnikiem, pomocną dłonią dla innych potrzebujących tej pomocy najbardziej.
Interesującym jest, co radzimy sobie lub co odpowiadamy człowiekowi, który twierdzi, że nie ma powołania.
Przede wszystkim myślę, że takiej osobie trzeba powiedzieć, że na pewno jeżeli Pan Bóg cię stworzył, to tak jak każdemu człowiekowi, zapisał jakąś, ma jakąś projekcję do niego, ma dla niego jakiś plan. I tak samo ja, ojciec, każdy z nas, Pan Bóg zapisał nam swój plan, swoją, każdemu indywidualną drogę. I to jest fakt, że ktoś mówi, że nie ma powołania, to ja bym powiedziała takiej osobie, człowieku, weź się w garść, zacznij szukać, bo to ja uważam, że to jest kapitulacja, nie widzę i nie szukam w takim razie. To jest podpisanie właśnie kapitulacja, to jest właśnie może i wygodne, ale to wcale do niczego nie zmierza, dlatego że my musimy cały czas szukać, przede wszystkim właśnie tak jak tutaj już wybrzmiało, przez modlitwę, przez słuchać innych osób, no ale przede wszystkim też słuchać tego, co Pan Bóg do mnie mówi. I jak odnaleźć to powołanie, żeby nie zostać w tym takim, w tej bezczynności, że ja nie mam powołania i jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Nieustannie szukać. I właśnie ja miałam to wielkie szczęście, spotkałam siostrę i miałam tą możliwość odnaleźć. To było naprawdę jako dziecko, jeszcze bym powiedziała, no bo nastolatką byłam i taki mały drobiazg, jakieś świadectwo siostry. Także to się zapisuje bardzo głęboko. Oczywiście są trudności i nie jest łatwo odpowiedzieć, bo to jest ponoszenie odpowiedzialności za swoje życie, za swoje powołanie, które Pan Bóg nam daje i my to musimy wziąć w swoje ręce, oczywiście z Panem Bogiem razem, ale podjąć to, przede wszystkim podjąć i naprawdę walczyć o to swoje powołanie, przede wszystkim walczyć, szukać i wszędzie, nie tu, to tam i naprawdę przede wszystkim szukać i nie zostawiać tego tak w takiej bezczynności, bo to ja bym nazwała takiego człowieka może tchórzem, może to tak zbyt ostro, ale myślę, że tak jest, dlatego że nasze życie to jest właśnie dążenie do świętości, walka o tą świętość, walka o tą relację z Panem Bogiem, o tą łączność z Nim. I na pewno, podsumowując, na pewno osoba każda, na pewno każda osoba ma powołanie i to jest sprzeczne z tym, Pan Bóg nas stwarzając daje nam powołanie i to jest na pewno wyklucza jedno drugie, że jeżeli Pan Bóg nas stworzył, to mamy i powołanie na 100%. Tylko wtedy szukać jakie.
Dziękuję.
Myślę, że czasem, jeżeli ktoś mówi, że nie mam żadnego powołania, to jest też taki lęk przed tym, że czasem to powołanie nasze wymaga dużo wysiłku i trudu w realizacji. I tutaj uciekając, mówiąc, że ja nie mam powołania, nie potrafię w sobie odkryć, to czasem jest też ucieczka. Przed pewnym takim trudem, bo powołanie jest to dar, ale to jest też wielkie zadanie, które musimy zrealizować. A tak jak każde zadanie wymaga naszego zaangażowania i trudu. I dlatego tutaj rozeznawanie tego powołania i podejmowanie trudu realizacji powołania jest bardzo ważne. I czasem mówię, jeżeli ktoś jest, to tylko dlatego, że może łatwiej jest powiedzieć, że nie mam żadnego powołania. A każdy człowiek ma powołanie. Jest to coś wpisane w nasze istnienie, w nasze bycie tutaj na ziemi, w nasze stworzenie, że Pan Bóg nas stwarza do konkretnej misji, którą nam daje w życiu. Nie ma ludzi bez powołania i bez misji. Można uciekać, no przykład Jeremiasza, który uciekał przed swoim powołaniem, bał się tego trudu podjęcia, można w ten sposób robić, ale myślę, że w którymś momencie Pan Bóg gdzieś nas dopadnie, bo człowiek ile razy może uciekać. I myślimy, że jest wiele takich sytuacji, powołanie życiowe, ale też czy to właśnie do małżeństwa, czy do zakonu, ale też takich w codzienności, kiedy przed jakimś powołaniem, konkretną rzeczą staramy się uciekać, ale w którymś momencie musimy powiedzieć, że podejmę ten trud i wtedy naprawdę, kiedy go zrealizuję, będę szczęśliwym człowiekiem, który odpowiedział na to dane powołanie, bo myślę, że powołanie to jest też coś takiego ogólnie właśnie na całe życie, ale też powołanie, które odczytujemy każdego dnia. Każdego dnia jestem powołany do tego, żeby dawać świadectwo. Każdego dnia jestem powołany do tego, żeby pójść do ludzi i być tym znakiem nadziei. Może taka jedna bardzo piękna rzecz, która podoba mi się w naszym powołaniu wśród niepokalanek. Ojciec Honorat, kiedy właśnie mówił, kiedy pierwszą grupką sióstr zakładał, stwarzał to nowe zgromadzenie, to mówił, że macie być aniołami opiekuńczymi ludzi miast. I takim naszym powołaniem, które mnie zachwyciło i które pomogło mi odczytać, że to jest właśnie to bycie tym aniołem. Aniołem ludzi miast. I to jest to powołanie, którego każdego dnia muszę odkrywać, jak to realizować.
Jak to realizować, ale również powołanie. To jest nie tylko świadectwo oczywiście, jak tym ludziom pomagać, jak zaświadczyć o Jezusie Chrystusie, jak dać świadectwo o tym, że Bóg nas miłuje, że każdy z nas ma powołanie, ale to też każdego dnia wstać, pomodlić się, każdego dnia wykonać swoje najbardziej zwyczajne, codzienne obowiązki, czasem jak mówimy, od dobrych porządków porannych, od posprzątania, od wykonania swojej pracy w życiu codziennym. I tu by było też odpowiedź na to pytanie, jak. Mamy też materiał filmowy, który znowu łączymy się, można powiedzieć, z siostrami pasterkami, którym zostało zadane to samo pytanie. Co powiedzieć tym osobom, które uważają, że nie mają powołania?
Co siostra poradziłaby osobie, która uważa, że jest bez powołania?
Chyba to, że nie ma ludzi bez powołania, ponieważ każdy człowiek ma powołanie. Kwestia tylko tego, czy potrafi je zobaczyć, dostrzec i odczytać. Nie musi być to powołanie do życia zakonnego. Równie dobrze może być to powołanie do życia rodzinnego, do życia, które łączy się z samotnością, jak także powołanie do rodzicielstwa, macierzyństwa. To wszystko jest powołaniem. Także to, jaką szkołę się wybiera, jaki zawód się wybiera, to też jest ludzkie powołanie. Nie można tego zawęziać, nie można tego mówić jednolicie. To jest sprawa bardzo szeroka i myślę, że każdy ma powołanie i kwestia tylko tego, żeby to zobaczył.
Co siostra poradziłaby osobie, która twierdzi, że jest bez powołania?
Przede wszystkim odpowiedziałabym, że nie ma takiej osoby, ponieważ każda osoba jest do czegoś powołana. Już nawet samo życie jest powołaniem, także na pewno każdy człowiek ma jakieś powołanie, tylko trzeba je odkryć.
I można powiedzieć, że stanowimy jedną zwartą rodzinę, która uważa, że nie ma człowieka bez powołania. Myślę, że nasi słuchacze, widzowie również się z tym zgodzą i z tym większym przekonaniem będą świadczyć i głosić tę prawdę. Nie ma człowieka bez powołania. Nie ma człowieka, który nie byłby wyposażony przez Boga darami, talentami do realizowania swojej misji. Wracamy inaczej. jest moment w życiu, gdy zastanawiam się, którędy pójść, jaką wybrać drogę życia do realizacji swojego powołania. No bo tak, święty mogę być, będąc księdzem, będąc lekarzem, będąc operatorem kamery, będąc dziennikarzem, będąc kimkolwiek. Ale teraz to pytanie, jak którędy? Jak te pytania były w życiu sióstr, które są z nami zgromadzone, ale też każdy z nas, słuchacz, widz, może sobie zadać to pytanie, aby wrócić do początku swojego powołania. Jak padło to pytanie w życiu, którędy przez to życie przejść?
Ja, będąc w szkole średniej, tak w ostatniej klasie właściwie, zastanawiałam się, właściwie na początku to się wcale nie zastanawiałam, tak sobie żyłam z dnia na dzień i było mi z tym całkiem wygodnie i myślałam sobie tak, no właściwie to jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek decyzje, na myślenie, na robienie jakichś planów na przyszłość. O tak z dnia na dzień to wiadomo, co będzie mniej więcej i da się z tym jakoś żyć. A tak jak się przyjrzę, to dużo ludzi tak żyje i jest z tym im całkiem dobrze. No jakoś tak można, nie? A im bliżej był ten czas takiego brania odpowiedzialności za siebie w swoje ręce, kiedy przyszła ta świadomość, że to nikt za mnie nie będzie decydował, że to w końcu ja sama muszę zacząć podejmować jakieś wybory i że to ja będę za nie odpowiedzialna, będę musiała zmierzyć się z tym, co sobie sama wybiorę, to wtedy zaczęły się budzić we mnie takie właśnie pytania, wielkie znaki zapytania, wielki jakiś lęk, bo wtedy zaczęłam siebie pytać, co ja właściwie robię, po co ja żyję, jaki jest sens tego mojego istnienia, tego mojego bycia tutaj na ziemi. No dobrze, chodzisz sobie do tej szkoły, jesteś sobie w tym domu, coś tam zrobisz i co dalej? I to było dla mnie takie odkrycie, to pamiętam, niesamowite wrażenie. I pomyślałam sobie tak, jejku, przecież ja na tym świecie, to ja nie mam takiego swojego miejsca, ja nie mam jakiegoś punktu odniesienia, jestem taka zagubiona i tak się wszystkiego boję. Tak mi ciężko podjąć tę odpowiedzialność, że, no, że to koszmarne było. I mówię, no i co dalej? I co? I pojawił się jakiś taki głos, który zaczął mi mówić tak, no dobrze, żyj sobie tak dalej, nie? I dobrze ci z tym będzie. I na pewno to tak ci wystarczy. I to był taki głos, który był taki bardzo prowokujący do myślenia. I pamiętam, opowiem taką historyjkę, która jakoś tak bardzo utkwiła mi w pamięci. Właśnie w klasie maturalnej mieliśmy przygotować przedstawienie na studniówkę. I tak sobie pomyślałam, o to tyle mamy świetnych ludzi w klasie, oni coś wymyślą, oni coś zorganizują, będzie fajnie. Czas mijał. No i ci nasi prymusi myśleli, ale jakoś tak powoli. I tak sobie myślałam, tak, no dobra, no. Zrodził mi się jakiś pomysł. Już sobie wszystko wyobraziłam. Jaka będzie scenografia, jakie role, jakich nauczycieli można sparodiować. Cały plan miałam w głowie. I taki znowu lęk. Nie, to się nie nadaje. Ja tego nie powiem. Jak ja się przyznam do tego... No przecież tyle mądrzejszych ludzi jest ode mnie. Czym ja tu będę wyskakiwać i w ogóle czym ja się będę dzielić? Oni mnie wyśmieją i to w ogóle do niczego. I czas mijał, a ja dalej. Zachowałam to dla siebie i tak sobie później pomyślałam tak. Skoro ty, człowieku, się nie umiesz zmierzyć z taką zwyczajną sprawą, jaką jest jakieś tam zwykłe przedstawienie w szkole, to jak ty masz brać odpowiedzialność za swoją przyszłość, za swoje życie, za swoje wybory? No i to mi znowu dało tak do myślenia, że myślę, że w tym wszystkim był jakiś palec Boży, że on mnie prowadził właśnie w ten sposób. I to mnie tylko budziło do tego i motywowało do tego, żebym ja sobie stawiała coraz głębsze pytania o sens mojego istnienia, o sens moich wyborów, o plany na moje dalsze życie, na moją przyszłość. I to było takie dla mnie osobiście bardzo wielkie i ważne doświadczenie. I myślę, że każdy z młodych ludzi doświadcza czegoś takiego w swoim życiu. I najpiękniejszym jest to, żeby odkryć, że Pan Bóg tak naprawdę to mnie nie zostawił. On ma ten plan, który ja mam odkryć. On to dla mnie przygotował. Jak ja będę sobie tak stała z boku i się bała całego tego życia, tej mojej przyszłości, tego wszystkiego, no to ja to wszystko zaprzepaszczę, ja nie zrobię nic. Ja nie będę żyć, tylko wegetować. I czy to będzie taka moja zgoda na tą wegetację?
Jeżeli siostra mówiła w tym momencie o swojej studniówce, to mi się wspomniało, że kiedyś otrzymałem pytanie, a to ksiądz też miał studniówkę? Siostra miała studniówkę?
Miałam.
Poważnie? Tak, ale żebyśmy do tej pięknej wypowiedzi nie sprowadzili tylko do jakichś wspomnień i żartu. Rzeczywiście jest chyba w życiu coś takiego, że człowiek utożsamia się z grupą osób. Jestem z klasy 4C. Jestem z liceum, tak? A potem pyta się, a kim ja jestem? To jest to wybicie się z odpowiedzialności jakiejś tam grupowej, my wszyscy, do tego, a co ze mną? I właśnie to jest to pytanie o sens życia, o to, że ja już odpowiadam. Siostra Agato.
Potrzeba takiej też wielkiej odwagi, myślę, stawianiu sobie takiego pytania, ale również w odpowiedzi, którędy przez życie. Odwagi, że jeżeli coś podejmę, to również takiego wytrwałości na tej drodze. Bo myślę, że czasem też wiemy, którędy przez życie, ale boimy się, że będzie nas to, że tak powiem, zbyt dużo kosztowało. Że to wymaga jakby przebudowania na przykład swojego świata wartości, moich przyzwyczajeń. A no właśnie czasem realizacja powołania drogi życia zakonnego wymaga właśnie przeorganizowania swojego życia, swoich przyzwyczajeń. To wymaga. I tutaj myślę, że potrzeba wielkiej odwagi w stawianiu sobie takiego pytania i by podjąć taką drogę. I druga bardzo ważna sprawa w tym pytaniu tutaj, którędy przez życie, takiej stałości, że jeżeli właśnie wybieram jakąś drogę życiową, oczywiście rozeznaję ją, czy to jest właśnie ta właściwa droga życia, którą Pan Bóg którą mnie obdarzył, którą chce mi dać, ale to również podejmowanie tych znaków, które Pan Bóg stawia nam na naszej drodze. Bo właśnie jeżeli pytamy, którędy przez życie, to Pan Bóg nas nie zostawia samych, ale mamy takie drogowskazy. Takimi drogowskazami są właśnie, czy to nasi rodzice, czy katecheci, czy tutaj było powiedziane jakieś spotkania w grupach. Myślę, że czasem na to wielkie odkrycie, którędy składają się małe odcinki, które potem musimy jak takie puzzle poukładać i to będzie właśnie ta nasza droga życiowa. Ona nie będzie taka jasna, że siadamy przed kamerą i właśnie czy przed telewizorem i widzimy swoją drogę życia, taka ona będzie. To jest chyba to, coś jest też najpiękniejszego w naszym życiu, że to którędy i gdzie zaprowadzi nas to życie, to jest wielka tajemnica, którą Pan Bóg przed nami stawia. My tylko wiemy, że chcemy podążać za Panem Bogiem, że chcemy realizować się w naszym powołaniu siostry zakonnej, ale którędy to będzie, to ja nie wiem, bo całe moje życie jest wielką tajemnicą.
Którędy przez życie i w pewnym momencie, że Pan Bóg nas jak gdyby pobudza, to chyba też jest dar, którym nas wyposażył w momencie, gdy dał nam, powiedzmy, duszę, gdy dał nam misję do wyznaczenia. I to, co mówiła siostra Małgorzata, że ten moment, ja się muszę wybić, ja muszę zadecydować sama. Czyż to też nie jest wyposażenie, które otrzymaliśmy od Pana Boga, abyśmy mogli w swoim życiu znaleźć odpowiedź na to pierwsze pytanie, którędy przez życie, tym samym realizować powołanie i misję. Nasz dzisiejszy temat jest tematem związanym z powołaniem, więc chyba dotyczy każdego człowieka. Dlatego pragniemy zaprosić widzów i słuchaczy do wspólnego dialogu, do dzielenia się, zadawania pytań, do współtworzenia, mówiąc krótko, naszej audycji, naszego spotkania. Którędy przez życie, czyli jak odnaleźć powołanie. Temat naszego spotkania i na ten temat prosimy o rozmowę, o dialog, o telefony. Przypominam numery telefonów do nas. 056 657 0011 dla Polski Północnej, 056 657 0012 dla Polski Południowej. dla zagranicy 0048 56 657 0013 oraz 0048 56 657 0014. Przypomnę temat Którędy przez życie, czyli jak odnaleźć powołanie, i zapraszam na przerywnik muzyczny. Którędy przez życie, czyli jak odnaleźć powołanie. Czyż ten teledysk nie wprowadził nas w taką radosną atmosferę i czyż nie ukierunkował nas na to, abyśmy, mówiąc o powołaniu, nie myśleli tylko o powołaniu zakonnym, powołaniu kapłańskim, ponieważ mówią niestety teraz sami powołani do takiej realizacji powołania, ale też na pewno ten teledysk wprowadził radość i jak gdyby dowartościował piękne powołanie rodzinne, bo przecież nie można być księdzem bez rodziny, nie można być osobą zakonną bez rodziny. Każdy z nas wyszedł z rodziny i swoją rodzinę ceni, szanuje i swojej rodzinie zawdzięcza bardzo wiele. Czy mamy jakiś telefon? Czy ktoś do nas się dodzwania, dzwoni?
Można już, tak?
Tak, można. Prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwoni?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Ja chciałam bardzo podziękować za tę piękną audycję i uważam, że ten program na pewno pomoże wielu młodym ludziom i naprawdę piękne wypowiedzi, tak bardzo głębokie i te wypowiedzi sióstr pasterek. Chcę powiedzieć tak od swojej strony, że rzeczywiście jakiekolwiek powołanie by było, jakiekolwiek jest, nie można nigdy zdezerterować od tej drogi, jaką Bóg człowiekowi wyznacza. Rzeczywiście odwaga jest tutaj potrzebna i pewne ryzyko, a zaryzykować warto, jeśli to ma służyć ku naszemu szczęściu, to zawsze trzeba to ryzyko podejmować. A tym pewnikiem takim w każdym powołaniu to jest na pewno realizacja poprzez miłość, dlatego że nawet gdyby pojawiły się na jakiejkolwiek drodze jakieś wątpliwości, bo takie będą, dlatego że człowiek czasami człowiekowi się wydaje, że to jest zbyt ogromna odpowiedzialność, że zbyt wielkie dla niego to zadanie, jakiego się podjął, to będą to zawsze pokusy, bo człowiek nie jest doskonały i te wątpliwości mogą się pojawić, ale po prostu zawsze tą pewną drogą jest, jeśli my całych siebie dajemy, gdziekolwiek jesteśmy, to jeżeli my służymy z miłością, to wtedy nie ma tu już wątpliwości, bo człowiek może mieć wątpliwości, jeżeli nie daje siebie całego. Jeżeli daje siebie i z miłością, to może być spokojny. A naprawdę ten wybór, nawet jeśli podejmuje się raz, to te wybory są jeszcze i mniejsze, i większe w ogóle, jeśli chodzi o wszelkie zadania. A no trzeba tutaj po prostu także tej wierności, tej wytrwałości. I ja życzę siostrom i wszystkim tej wytrwałości, tej wierności i żeby nie dezerterować, jakąkolwiek drogę się obrało, i żeby nie mieć wątpliwości, tylko po prostu mieć to zawierzenie całe Bogu, bo Bóg jest na każdej drodze i każdy musi oddawać się Bogu każdego dnia. Nie ma tego, że osoba świecka mogłaby mówić, że to nie ja muszę się tyle modlić, tyle dawać Bogu, że to osoby zakonne. To nie jest tak, dlatego że tak, tam skąd wyszliśmy, to również do Boga kiedyś powrócimy wieczności, dlatego że to zawsze Bóg jest na naszej drodze i każdy jest powołany do tego, żeby miłować Boga w każdym powołaniu. Także Bóg zapłać i przepraszam za takie słabe moje podzielenie się. Także no ja powiem, że rzeczywiście to wszystko musi kosztować. Ja też miałam w życiu nieraz takie wątpliwości i one mogą się pojawić nadal, bo człowiekowi czasem wydawałoby się, że gdzieś tam mógł się lepiej zrealizować, ale trzeba niestety tego zawierzenia, bo Bóg wie, co dla nas jest słuszne, a tam, gdzie jest większa ofiara, tam większe możliwości naszego uświęcenia, bo to, co nic nie kosztuje, to zbyt proste by było, prawda? Także szczęść Boże i życzę tej wytrwałości, tego trwania w Bogu w każdym powołaniu i cieszę się, że są takie osoby w studiu, że są takie osoby, które tak bardzo dodają na pewno otuchy innym swoim świadectwem życia i muszę pochwalić ojca, że pięknie ojciec prowadzi ten program w bardzo dojrzały sposób, także pięknie to wypadło. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, Pani Ewo. Pani Ewo, halo? Oj, rozłącza się Pani Ewa. Chciałem zapytać o ten moment odwagi. Jak on wyglądał? Może siostra nam powie.
Myślę, że ta odwaga jest nam potrzebna każdego dnia, żeby odczytywać to powołanie. I z tą odwagą połączyłabym jeszcze jedną cechę, jaką jest ryzyko, że nie do końca wiemy, jak to będzie i podejmując powołanie życia zakonnego, czy jakiekolwiek inne powołanie, podejmujemy też pewne ryzyko, że to jest właśnie na 100% ta droga, to zadanie, które Pan Bóg przede mną stawia. Tego nigdy nie wiemy. To, jak mówię, jest taka wielka tajemnica i wchodząc w tą tajemnicę podejmujemy wszystkie elementy, które są na tej drodze i także to właśnie ryzyko. Ale żeby podjąć ryzyko, potrzebna jest odwaga. Tutaj nie ma rzeczy, tutaj nie można tego rozłączyć. Żeby podjąć ryzyko, trzeba właśnie podjąć odwagę, mieć odwagę, żeby podjąć to ryzyko. I mówię, że do każdej rzeczy potrzebna nam jest odwaga w podejmowaniu każdej decyzji i jeżeli właśnie zabraknie tej odwagi, to myślę, że czasem w naszym życiu pojawia się jakieś takie właśnie niezrealizowanie, że w którymś momencie nie podjąłem tego głosu, w którymś momencie nie odpowiedziałem na ten głos powołania, na ten właśnie taki dobry potrzeb, który Pan Bóg mi przysyła, czy przez ludzi, czy przez jakieś wydarzenia i wtedy może się właśnie pojawić jakieś takie no, wielka taka frustracja czy niespełnienie się w życiu. I żeby nie tutaj, no znowu każdy z nas musi sobie odpowiadać, jak przyjmuje te sygnały, czy właśnie tej odwagi gdzieś tam nie także zakopuje gdzieś te znaki, te symbole, które ma na swojej drodze, stara się ich jakby nie widzieć, udawać, że coś innego jest bardziej interesującego na tej jego drodze życia. Tutaj odwaga, ryzyko potrzebne po to, żeby się czuć spełnionym.
Jeszcze właśnie Pani tutaj powiedziała wspaniale, że jest bardzo potrzebne zawierzenie Panu Bogu w tym powołaniu, bo jeżeli On daje powołanie, to też daje łaskę wytrwania, daje łaski potrzebne do tego, żeby zrealizować właśnie to powołanie, do tego, żeby kroczyć tą drogą, którą On nam wytyczył.
Tak, tutaj mówimy o kapitulacji, o poddaniu się, o zrezygnowaniu. Nie pamiętam tego wydarzenia, bo jeszcze byłem zbyt małym chłopcem, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II, sługa Boży, był na Westerplatte, a miał wtedy powiedzieć, cytując biskupa Kozala błogosławionego, wątpiący staje się sojusznikiem wroga. Popatrzmy, nie tylko ten, który skapitulował, ale wystarczy zwątpić. I po tej nie da się iść po dwóch drogach. Nawet taki obraz mi powstaje w głowie, że nawet nie da się iść po dwóch szynach na jednym torze pociągu kolejowego. Można jechać na torach pociągiem, prawda? A nie da się iść, żeby iść w jednym momencie po jednej szynie i po drugiej. To musi być zdecydowana opcja. Wybieram Pana Boga, On mi podpowiada tę drogę, rozeznaję, idę. I chociaż nie do końca jestem pewien, to co siostra Agata tak pięknie podkreśliła, chociaż nie do końca jestem pewien, chociaż mogłem w jakimś momencie życia zastanawiać się, a tędy, a nie tędy, a może tamtędy, albo którędy jeszcze, to w pewnym momencie nie, idę tędy. I chociaż nie mam stuprocentowej pewności, ta stuprocentowa pewność, ona jest realizowana.
Po drugiej stronie naszego życia. Będzie ta stuprocentowa pewność, że właśnie zrealizowaliśmy się w tym życiu. O tym, że wiele jest takich sytuacji, kiedy stoimy jak na jakimś rozdrożu. I tutaj znowu nasze sumienie, nasze wybory, nasze wartości podpowiadają nam, którą drogę wybrać.
Tak, tę rozmowę przerwiemy na momencik. Siostra Agata zapewne zapamięta, bo mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Tu Szczęść Zofia z Bydgoszczy.
Witamy serdecznie.
No, halo.
Tak, halo, jesteśmy na antenie. Prosimy
tu
bardzo.
Tu Zofia z Bydgoszczy. Ja mam obecnie 70 lat, ale wiem coś o powołaniu. I bardzo szczęśliwe są te dusze, które Bóg powołał. I tą szczęśliwą duszą byłam również ja. Bóg powołał mnie do sióstr pasterek. Właśnie gdy je zobaczyłam, to wszystko stanęło mi przed oczyma. Moje powołanie. Ja musiałam odejść przed obłóczynami. Potem po raz drugi poszłam ze względu na zły stan zdrowia. I po raz drugi musiałam odejść przed obłóczynami. Ja myślałam, że ja dostanę obłędu, gdyż ja uciekłam z domu, mając 16 lat. Chciałam już pójść do klasztoru, ale niestety też zły stan zdrowia nie pozwalał mi, ale później poszłam. Jakże ja byłam szczęśliwa, tego się nie da opisać. I gdy zobaczyłam dzisiaj właśnie przed chwilą siostry pasterki, wszystko wróciło mi na nowo. Szczęśliwe te dusze, które Jezus powołał, aby apostołowały, aby czyniły dobro. Ojcze, ja, no niestety to jest bardzo długa historia, chciałabym właśnie do Ojca napisać o historii mojego powołania, gdyż to powołanie, ono jest dalszym ciągiem do dzisiaj. z Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Zofio, pozdrawiamy. Historia powołania to jest historia życia, to jest każdy dzień, to jest każda sekunda, każdy wybór, dlatego są różne drogi powołania, różne historie. Czasem rzeczywiście człowiek wraca, bo coś się stało w życiu.
Pan Bóg nam też daje takie, nie zawsze to, co my wyobrażamy sobie, że jest naszym powołaniem, jest tą drogą życiową, którą Pan Bóg nam daje. Bo ja znowu wrócę tutaj do przykładu naszego ojca założyciela, błogosławionego Honorata. Przed kasatą był to człowiek pełen energii, który tryskał życiem, pracował, spotykał się z mnóstwem ludzi i miał właśnie takie dobroczynne oddziaływanie. I nagle Pan Bóg zamyka go w klasztorze i daje mu jakby inne powołanie. I tutaj myślę, że tutaj rozeznawanie tej drogi powołania, do czego Pan Bóg mnie powoła, czasem mamy inne wyobrażenie o tym darze Bożym, jakim jest powołanie, które mamy realizować w sobie. I myślę, że tutaj Pani Zofia mówiła o tym powołaniu do życia zakonnego. No Pan Bóg daje nam też predyspozycję. Zdrowie jest taką predyspozycją, która nam pomaga trwać w tym życiu. I być może, że tutaj jakaś inna droga powołania jest przez Pani Zofia zrealizowała w inny sposób. I nie wiadomo, czy więcej dobra mogłaby zrobić, będąc u sióstr pasterek, czy więcej dobra zrobiła, będąc właśnie w świecie. Bo mówię, to dobro, które Honorat czynił, będąc duszpasterzem, było wielkie. Ale wtedy wydawałoby się, że to jego zamknięcie w klasztorze to jest zupełne jakieś nieporozumienie, że on nie może czynić dobra. Kiedy dzisiaj patrzymy z perspektywy lat, z perspektywy historii, wiemy, że to jego powołanie do zamknięcia w konfesjonale, do tej posługi, było najbardziej owocnym powołaniem i tym, które Pan Bóg go obdarzył. Także tutaj bardzo trudno nam jakby jednoznacznie określić, które powołanie jest lepsze, bo my dopiero później będziemy jakoś po drugiej stronie wiedzieć, kiedy w 100% zrealizowaliśmy tą drogę Bożą.
Siostro Agato, czyżby siostra chciała powiedzieć, że zamknięcie na przykład w życiu Honorata stało się otwarciem, a życie sióstr skrytek jest bardziej odkrytym?
No myślę, że właśnie tutaj w tej Bożej ekonomii, w Bożych zamysłach jest troszeczkę inaczej niż w naszej ekonomii i w naszym myśleniu, bo właśnie przez zamknięcie, przez to jakby oderwanie od świata Honorat miał kontakt z całym światem przez ten konfesjonał. I także nasza obecność, która jest taką obecnością niewidoczną, może dać więcej niż osoba, która jest właśnie tym świadkiem poprzez habit, bo są takie sytuacje, takie okoliczności, gdzie osoba w habicie nie może być tym świadkiem, nie może wejść, a nam jest w tym momencie łatwiej. I to jest, mówię, że ta różnorodność powołań, która jest na świecie, jest tym największym bogactwem i darem, że każdy może to zrealizować. I nasza obecność sióstr ukrytych jest naprawdę czasem bardziej odkryta niż świadectwo kogoś w habicie.
A czasem świadectwo kogoś w habicie jest bardziej takim doniosłym i habit czasem, ja powiem od strony tego, który ma habit, czasem ono wyzwala i naprawdę porusza sumienia, przypomina. I czasem jest potrzeba w skrytości świadczyć o Jezusie Chrystusie, będąc w zawierzeniu Jemu radami ewangelicznymi, ślubami, a czasem jest potrzeba zaświadczyć otwarcie. Mój habit, mój wygląd przypomina o tym, że można poświęcić się Chrystusowi. I w sytuacjach różnie, i dlatego piękne jest to zdanie, bogactwo charyzmatów, bogactwo życia Kościoła, bogactwo dróg i życiowych powołań jest tak wielkie, jak wiele jest osób na świecie i charyzmaty, nawet zgromadzeń, one mieszczą w sobie, prawda, tyle charyzmatów, ilu mają członków, ile miały członków, ilu mieć będą. Chociaż tworzymy jak gdyby jedną misję, prawda? Córki niepokalanej Maryi mają jedną misję, jakąś ważną do spełnienia. Każda się spełnia inaczej. Redemptoryści mają jedną swoją misję, ale każdy z nich tę misję wykonuje na swój sposób. Siostry pasterki, o których była mowa, również. Każda osoba świecka, która nas słucha, czy osoba zakonna, czy osoba, która szuka drogi powołania, ona również musi być przekonana do tego i zrozumieć tę bardzo prostą rzecz, że realizować drogę we wspólnocie takiej czy innej musi, bez wspólnoty nie da rady, ale to będzie jej indywidualna droga. Mówimy o siostrach pasterkach, mówimy dzisiaj o siostrach córkach Maryi Niepokalanej. Dlatego głos oddajemy znów siostrom pasterkom, od których mamy kolejny materiał filmowy.
Czy w siostry życiu kiedyś padło pytanie, którędy przez życie?
Tak, niejednokrotnie, ponieważ bardzo często pomagałam różnym dziewczętom w prowadzeniu rekolekcji. Przyjeżdżały tutaj na różne dni skupienia i bardzo często pytały właśnie mnie się, co dalej zrobić, którędy. Właśnie takie pytanie stawiały mi, którędy mają one kroczyć przez życie, bo stoją na rozdrożu i nie wiedzą. Ja nawet sama osobiście w swoim życiu miałam takie pytanie, chociaż jako dziecko już chciałam być siostrą zakonną, ale właśnie w moim osobistym życiu też był taki moment, kiedy stwierdziłam, no może jednak nie. I właśnie padło takie pytanie, którędy przez życie.
Jak to się stało, że siostra jest pasterką?
Historia jest bardzo długa, ale mogę powiedzieć tyle, że to byłam już z pierwszego wejrzenia. Wcześniej nie znałam żadnego innego zgromadzenia. Kiedy tutaj przyjechałam po raz pierwszy, czułam się tak, jakbym tutaj była już całe swoje życie. Widząc po raz pierwszy siostry, czułam się tak, jakbym te siostry już znała. I kiedy rozwijało się to we mnie, czyli przyjeżdżałam na rekolekcje, na dni skupienia, także i prywatnie szukałam, prosiłam, pukałam nie tylko Pana Boga, ale także i do sióstr. Pytałam także sióstr i tak to się zaczęło, że właściwie nawet nie wiem kiedy. Stanęłam przed ołtarzem i przyrzekłam Panu Bogu czystość, posłuszeństwo i ubóstwo właściwie na jeden rok, ale mam nadzieję, że to będzie również na całe życie.
Kto siostrze pomógł odkryć tą drogę w powołaniu zakonnym?
Na mojej drodze życia pojawiła się jedna z sióstr pasterek, która przyjechała do mojej rodzinnej parafii na urlop. Ja w ogóle chciałam być siostrą zakonną od małego, także zawsze, gdy ktokolwiek się mnie pytał, kim zostanę w przyszłości, zawsze odpowiadałam, że będę siostrą zakonną. Natomiast no, taki ludzki wzgląd też na to miałam na uwadze, ponieważ bardzo mi się podobał czarny habit zakonny i bardzo chciałam być siostrą zakonną w czarnym habicie zakonnym i takiego też właśnie szukałam. Pewnego razu siostra właśnie ze zgromadzenia sióstr pasterek przyjechała na wypoczynek do swojej rodzonej siostry, do mojej rodzinnej parafii. Bardzo mi się spodobał jej strój zakonny, no i tak po kilku zdaniach zaprosiła mnie tutaj do Jabłonowa Pomorskiego i przy pierwszej już wizycie tutaj wiedziałam, że pasterki to jest mój dom.
Czy dzisiaj chętnie dziewczyny wstępują w szeregi zgromadzeń zakonnych? Czy jest to łatwe?
Nie wiem, czy łatwe, ale wiem, że dla młodych obecnie w tym czasie na pewno kwestia tutaj jest odwagi. Tego, żeby jednak zostawić to wszystko, zostawić rodziców, zostawić jednokrotnie rodzeństwo, całe plany swoje życiowe po to tylko, żeby być tu. Niejednokrotnie też okazuje się, że bycie tutaj nie jest łatwe, ponieważ nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Być zakonnicą to nie być kimś, kto ma łatwe życie. To jest osoba, która jest dla innych, a to znaczy, że musi się poświęcać i musi pracować nad sobą. Niejednokrotnie to jest głównym powodem tego, że młode dziewczyny po prostu rezygnują z bycia siostrą zakonną, a tutaj akurat w naszym przypadku siostrą pasterką. Nie z powodu jakichś swoich zahamowań, ale z powodu tego po prostu, że nie widzą się w tej roli lub też po prostu rodzice chcą, aby jednak wróciła córka do domu, żeby była przy nich.
Którędy przez życie, czyli jak odnaleźć powołanie, siostra Agato, prosimy o podsumowanie, gdyż niestety nasza audycja dobiega końca.
Myślę, że tak jak powołanie jest wielką tajemnicą, tak i kryje w sobie wiele treści, tak również tutaj w tej audycji nie potrafiłyśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które kryją się pod tym hasłem tej dzisiejszej naszej audycji. Ale myślę, że to, co najważniejsze w naszym życiu, żeby z odwagą stawiać sobie pytanie, kim chcę być w życiu, jakie jest moje miejsce, i kiedy już usłyszymy ten Boży głos, do powołania różnego. Mówiliśmy tutaj o powołaniu nie tylko do życia zakonnego, ale przede wszystkim do powołania bycia chrześcijaninem, bycia dobrym człowiekiem, zrealizowania tej swojej misji w życiu, którą Pan Bóg nam wyznaczył. I żeby umieć odczytywać znaki i drogowskazy, które Pan Bóg stawia na naszej drodze życiowej, które mają różnoraką formę. I żeby patrzeć na codzienność jako właśnie na każdy dzień, jako wielki dar naszego powołania, który musimy realizować i odkrywać. By nie czekać na jakieś niesamowite, wielkie wydarzenia, które podpowiedzą nam, kim być. Musimy pamiętać, że powołanie to dar, ale także trud odkrywania i realizacji tego powołania w codzienności, poprzez spalanie się dla innych, poprzez wybór tego, co najważniejsze w życiu, czyli wybór Pana Boga. W każdej chwili naszego życia, w każdym dniu, w każdej sytuacji. I wówczas wtedy będziemy się czuć w życiu spełnieni i zrealizowani. I może już tak na sam koniec, myślę, że takim najlepszym drogowskazem dla wszystkich ludzi młodych będzie świadectwo każdego z nas. Świadectwo zrealizowania siebie, świadectwo szczęśliwego człowieka. Tak dzisiaj mało mamy ludzi uśmiechniętych, zadowolonych z tego, z kim są. No może ojciec Benedykt jest taką osobą, która codziennie się uśmiecha i cieszy. Ale myślę, że to jest to świadectwo właśnie, które najbardziej będzie pomagało innym w odkrywaniu powołania.
I tym uśmiechem zakończymy. Dziękuję siostrze Agacie, siostrze Małgorzacie, Monice i Beacie. Którędy przez życie? Własną drogą. Jak ją odczytać? W dialogu z Duchem Świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.